Chwała Bogu, witajcie kochani. Jak dobrze znów stanąć. Rzadko się widzimy, rzadko jestem i zawsze mam dylemat, czym się z wami podzielić. Bo tyle różnych rozważań, tyle różnych objawień, nazwijmy to łaski Bożej. I zawsze mam dylemat, co powiedzieć, kiedy przyjadę, co wybrać. I wiecie, tego było dość dużo i tym razem miałem problem, żeby coś wybrać. Było mi ciężko. Bardzo. No i w końcu Bóg wskazał mi słowo, którym się z wami podzielę. Słowo, które będzie napominać. Słowo, które ja poczułem jak rózgę na grzbiecie. I wierzcie mi, że tym, czym się z wami podzielę, to sam odczułem. Więc jeśli poczujecie taką rózgę dzisiaj troszeczkę na grzbiecie, to chwała Bogu. On nas kocha. Także nie bójcie się. Ale najpierw chciałbym zająć się Panem Jezusem Chrystusem. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na Niego, Jego wywyższyć. Ponieważ widzę wiele nowych osób, których nie znam jeszcze. Nie wiem, jak długo jesteście. Pierwszy, drugi, piąty raz. Więc chciałbym zwrócić naszą taką wszystkich uwagę na postać Jezusa Chrystusa. Oglądamy filmy, czytamy w Biblii tak o Panu Jezusie. Wiemy, że jest Zbawicielem, że jest Synem Bożym. Chciałbym zwrócić na jedną szczególną taką rzecz, kim Pan Jezus właśnie jest. Jest, ponieważ mógłbym z tego całe kazanie zrobić, więc tylko streszczę do jednego fragmentu ze Słowa Bożego. Pamiętacie jeden cud, który Jezus dokonał? Idzie sobie z uczniami, patrzy, jest człowiek niewidomy od urodzenia. I uczniowie patrzą i zastanawiają się teraz, co Pan Jezus na to i pytają Go. Jezu, czy On tak, bo On się urodził już niewidomy, nie? Czy to on zgrzeszył, czy jego rodzice? Wiecie, taki pogląd panował wtedy, że jak ktoś jest chory, to za karę jest chory. Że jest to takie przekleństwo za coś tam. Więc oni pytają go. A Pan Jezus mówi im, nie. On jest niewidomy, żeby na nim objawiły się wielkie dzieła Boże. Wielkie dzieła Boże. Wiecie, wielu niewidomych Jezus uzdrowił, tak? Chromych, ślepych, trędowatych, nawet strzesił umarłych. Ale ten był szczególny, bo na nim miały się objawić wielkie dzieła Boże. Jakie to wielkie dzieła było? Czy chodziło tylko o przywrócenie wzroku? Nie. Ten cud, którego dokonał Jezus, tak rozłościł faryzeuszów, że po tym cudzie chcieli go zabić. I tu już nawet nie chodziło o to, że w sabat to zrobił. Co było tak szczególnego w tym cudzie? Jakie wielkie dzieło dokonał Bóg przy tej sytuacji. Pamiętacie, co Jezus zrobił? Wziął proch, napluł, zrobił błotko, włożył mu na oczy i kazał się obmyć i człowiek odzyskał wzrok. Wiecie, dlaczego jest to tak wielki cud? Wyobraźcie sobie, że macie fabrykę i produkujecie coś, jakieś urządzenie, obojętnie, samochód, nie wiem, robot jakiś, cokolwiek, odkurzacz, nie wiem. I wypuszczacie na rynek coś, gdzie brakuje jakiejś części, gdzie brakuje jakiegoś elementu i to nie działa dobrze. Ale to jest patent, tylko wy wiecie, co tam można wstawić i jak. Kto stworzył człowieka? Bóg. Z czego go stworzył? Z prochu. Próbowaliście kiedyś coś ulepić z prochu? Nie da się. Musisz użyć jakiejś wody, żeby coś ulepić, żeby była glina. Bóg stworzył człowieka z prochu. Ja nie wiem, czy użył śliny, czy wody. Nie zastanawiałem się nad tym, ale przypuszczam, że jeżeli ulepił, to musiałoby coś mokrego. I nagle mamy człowieka, który od urodzenia jest niewidomy. Jest niedokończonym produktem, niedokończonym dziełem. I co Jezus robi? On bierze ten proch i on dokańcza dzieła stworzenia. Rozumiecie, co on mówi przez ten cud? Ja jestem Bogiem. Dlatego ich to tak rozłościło. On mówi, ja jestem Bogiem i ja dokończę to dzieło. On jest ślepy od urodzenia, to jest niemożliwe, żeby miał wzrok z powrotem. Takiego czegoś jeszcze nie było wcześniej. I to jest to wielkie dzieło Boże, które objawiło się na tym niewidomym człowieku. Bóg specjalnie przygotował niedokończony produkt, nazwijmy to, niedokończonego człowieka, który nie miał wzroku. Po to, żeby wielkie dzieło, wielka rzecz została objawiona ludzkości, kim jest Jezus Chrystus. Wiecie, wielu ludzi, wielu religii nazywa Jezusa, uznają Jezusa, wierzą w Jezusa. Nawet muzułmanie mówią, my wierzymy w Jezusa. Tak. Jako proroka, Mesjasza. Świadkowie Jehowy nawet powiedzą, że Jezus jest Synem Bożym. ale już nie Bogiem. Ale nie jest Bogiem dla nich, a dla nas jest. I ten Jezus Chrystus, Bóg, który przyszedł w ciele, żeby nas zbawić i uratować. Później przejdziemy teraz do kolejnej rzeczy, żeby przypomnieć nam, jaka relacja wiąże nas z Jezusem Chrystusem, z naszym Bogiem. A później przejdziemy już do konkretnego tematu. To taki wstęp robię tylko. Żebyśmy zdali sobie sprawę, gdzie jesteśmy. Czy wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem? I później mamy już końcówkę Jego bycia tutaj na ziemi. Mamy tak zwaną ostatnią wieczerzę, tak? Czyli ostatnią Paschę, którą Jezus obchodzi ze swoimi uczniami. Tam dzieje się coś niesamowitego. Tam, kiedy podnosi kielich trzeci po wieczerzy, który mówi, to jest krew moja, nowego przymierza, które się za was wylewa. I odtąd nie będę już pił z owocu tej winorośli, dopóki nie będziemy w królestwie Ojca mego razem, tak? Wiecie, żeby to zrozumieć, co tam się stało, co on mówi, trzeba znać dwie tradycje żydowskie. Bez tego nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć, co on do nas mówi. My możemy sobie wymyślać, tworzyć jakieś rzeczy. Ja nie będę długo mówił o tych tradycjach, ale króciutko. Pierwsza tradycja, te cztery kielichy, cztery toasty, które oni podczas każdej Paschy wznoszą, mówią o wyjściu z Egiptu i o czterech obietnicach, które Bóg dał Mojżeszowi. Ja was wyprowadzę, pierwszy toast przed wieczerzą. Ja was uwolnię od ciężarów, którzy nałożył Egipt, a to jest podczas wieczerzy. Trzeci kielich po wieczerzy. Ja was odkupię wyciągniętym ramieniem i surowymi wyrokami. I później czwarta obietnica, której nie wznoszą tego kielicha, nie piją. Ja was wezmę do siebie. Wszystko to spełnia się w Jezusie Chrystusie dopiero. Wszystko to dopiero w Jezusie Chrystusie się spełnia. On nas uwolnił, on nas wyprowadził z niewoli, on nas odkupił. Kiedy wziął ten trzeci kielich, który mówił o tym, że ja was odkupię, on mówi, to jest krew moja. Czyli inaczej mówiąc, moja krew to jest cena za wasze życie. To jest cena odkupienia. Tym was odkupuję. Przez surowy wyrok. I oni wiedzieli, że chodziło o wyciągnięte ramiona, ale wiecie, w tym hebrajskim tam oznacza to również rozciągnięte ramiona. I to jest pierwsza tradycja. Więc oni wiedzieli, że Jezus mówi o swojej śmierci, że to on będzie tym barankiem, że to on będzie odkupieniem, że jego krew przelana będzie tą rzeczą. To jest pierwsza tradycja. Oni to rozumieli. A druga tradycja jest piękna, niesamowita. Wiecie, kiedy młody człowiek chciał się oświadczyć, spodobała mu się dziewczyna i chciał się oświadczyć jej, no u nas to wiadomo, jak to wygląda. Pierścionek, kolanko, kochanie, wyjdziesz za mnie? Tak, ona nakłada pierścionek i wszystko jasne, tak? I tylko kwestia ustalenia daty ślubu i tak dalej. W różnych kulturach są różne tradycje, przeróżne. Ale w tej tradycji było takie coś, że młody człowiek, kiedy spodobała mu się dziewczyna, chciał, żeby została jego żoną, brał wino, brał kielich, podchodził z tym winem i mówił do niej tak, to jest moja krew. I nie chodziło, że dosłownie, tylko chodziło, że to wino symbolizuje krew. Oni wiedzieli, o co chodzi, czyli symbolizuje moje życie. Jeśli wypijesz, będziesz moja. I jeśli ona wzięła ten kielich i wypiła, to znaczy, że przyjęła zaręczyny i od tego dnia byli zaręczeni. I od tego dnia postanowili, że nie będą pili wina, dopóki nie zobaczą się znowu. Bo on wyjeżdżał do ojca budować dom, przygotowywać miejsce i później wracał po swoją oblubienicę, zazwyczaj w nocy, wiecie, z pochodniami. Ona czekała, czekała. Oni w międzyczasie pisali listy do siebie, wysyłali prezenty. On jej wysyłał prezenty. Ona przygotowywała się, czekała, czekała. Mniej więcej wiedziała kiedy, ale zawsze nie wiedziała dokładnie. Kiedy przychodził po nią, zabierał ją do swojego domu. I tam dopiero mogli napić się wino. Wino, które jest symbolem radości. Dlatego nie pili wina, bo pełna ich radość może być dopiero, kiedy znów będą razem. Ale wiecie, te zaręczyny zobowiązywały do wierności. To już było tak jak małżeństwo. Oni nie mogli sobie pozwolić teraz na niewierność. Bo taka niewierność w czasie zaręczyn była konsekwencją, było ukamienowanie. I teraz zobaczcie, dlaczego Jezus mówi, kiedy daje im kielich i mówi i nie będę już odtąd pił, aż w domu Ojca mego. On się zaręcza ze swoją oblubienicą, z Kościołem. To jest druga tradycja, która się tam nakłada. I Jezus mówi tak. On daje im ten kielich, tak? Czyli oni odpowiadają świadomie. Oni świadomie mówią, tak Jezu. Oni już wiedzą, że to nie stoi zwykły człowiek. Oni już wiedzą, że to nie stoi zwykły człowiek. Oni widzieli te rzeczy wszystkie. Rozpoznawali te cuda, uczyli się, kim on jest. Czy sięgnęliście kiedyś po ten kielich? Świadomie? Że to właśnie o to chodzi? kiedy mamy wieczerze. Kościoły to obchodzą różnie, tą tradycję. Raz w miesiącu, raz w roku, raz w tygodniu, codziennie. Wiecie, gdzie na kuli ziemskiej to inaczej jest. Nie ma znaczenia. Ale kiedy sięgasz po ten kielich, to jest po to, żebyś sobie przypomniał, że jesteś zaręczony. A pytanie jest teraz, czy jesteś wierny. Czy jesteś wierny? Czy wiernie trwasz i czy wiernie czekasz na swojego oblubieńca? Przejdziemy do tematu. To taki wstęp. Jedną z takich rzeczy, która może nam bardzo przeszkodzić w tym czekaniu na naszego Pana, która może zatruć nas samych, jest hipokryzja. O tym dzisiaj będę chciał mówić, o hipokryzji. Trudny temat, niepopularny w ogóle, nie chciałem mówić o tym. Ale wiecie, Biblia wielokrotnie używa tego słowa. Sam Pan Jezus używa tego bardzo dużo. Chociaż w naszej Biblii warszawskiej, z której głównie korzystamy, tłumaczenia, nie znajdziecie tego słowa. Bo ono jest zawsze przetłumaczone jako obłuda. Ale słowo obłuda nie oddaje do końca tego, czym jest hipokryzja i jakie jest sedno i jakie jest znaczenie do końca tego słowa. Ja celowo pominę Stary Testament na razie. Może starczy czasu, to wrócimy do Starego Testamentu. Przejdziemy sobie do Nowego. Więc czym jest hipokryzja? Wiecie, to słówko oznacza po prostu człowieka za maską. Czyli aktora, inaczej mówiąc. I kiedyś to było bardzo, że tak powiem, no, szanowalny zawód. Jak ktoś był dobrym aktorem, no to matka była dumna, że ma wspaniałego hipokrytę w domu. No bo był dobrym aktorem po prostu, potrafi zagrać każdą rolę. Wiecie, gdzie są filmy, efekty specjalne i tak dalej, można przebrać kogoś, ucharakteryzować i tak dalej, żeby zagrał jakąś tam konkretną postać. No wtedy był teatr, nie było filmu, był teatr i żeby zagrać jakąś postać, no ubierano jakieś specjalne ciuchy, tak jak ktoś chciał zagrać króla, to ubierał się jak król i ubierał maskę, tak? Jak ktoś chciał zagrać lekarza, złoczyńcę czy kogoś innego, ubierał taką maskę, która no odbijała jakby tą postać, którą on miał zagrać. Jak był dobrym aktorem, dobrym hipokrytą, no to potrafił dobrze zagrać swoją rolę. I dostał później co? Brawa, tak? I był poważany i wszyscy patrzyli, wow, jaki wspaniały hipokryta. To jest znaczenie tak jakby tego słowa. I wiecie, ludziom wierzącym, którzy nawracają się, którzy zaczynają być ludźmi wierzącymi i zaczynają żyć tak, jak się Bogu podobać, jak się Bogu podoba, jak wyobrażają sobie, że się Bogu podoba, to szczególnie grozi hipokryzja. Szczególnie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że człowiek niewierzący z tym nie ma większego problemu. No po prostu nie ma problemu. Jeżeli kogoś nie lubi, to nie lubi i mu to jawnie okaże i się wcale z tym nie krępuje. Jeżeli chce komuś zrobić na złość, to zrobi na złość i się wcale tym nie będzie krępował. Jeżeli chce coś powiedzieć brzydkiego, nieprzyzwoitego i tak dalej, to po prostu to powie i się wcale nie będzie ukrywał z tym. Nie ma problemu za bardzo z hipokryzją. Natomiast człowiek wierzący, wiecie, i to nie chodzi o to, że to jest zła wola. Tylko chodzi o to, że my chcemy być dobrzy. Kiedy przychodzimy do Kościoła, kiedy przychodzimy do Boga, my chcemy być dobrzy. My chcemy być podobni do Jezusa. I my uczymy się, jak powinno wyglądać nasze życie. I czasem jest tak, że musimy odgrywać te role, bo tacy nie jesteśmy. I tu jest problem. Bez Jezusa, Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic. Ja się kiedyś zastanawiałem nad tym. Ale jak, Panie Jezu, przecież bez Ciebie świetnie potrafimy sobie poradzić. My potrafimy tyle rzeczy bez Ciebie zrobić. Czasami mam wrażenie, że niektóre kościoły, jakby już Pan Jezus zabrał Ducha Świętego, to świetnie by funkcjonowały, nawet by nie zauważyły, że w ogóle Go nie ma. Potrafimy świetnie różne rzeczy robić. Naprawdę potrafimy. I zadamy sobie pytanie, Panie Jezu, o co Ci chodziło, że nic bez Ciebie uczynić nie możemy? No właśnie. My potrafimy świetnie grać. My potrafimy być świetnymi aktorami. My potrafimy odgrywać świetnie swoje role. My potrafimy świetnie odegrać chrześcijan, pastorów, liderów, proroków, nauczycieli. Potrafimy odgrywać te role bardzo dobrze. I uczymy się. I szkoły są, jak to robić. Są wspaniałe szkoły, jak być wspaniałym hipokrytą. Jak wspaniale odegrać swoją rolę. I tu się zaczyna problem, kiedy my w to idziemy. Kiedy my uczymy się, kiedy nasza religijność jest wyuczona, kiedy nasza służba jest wyuczona, kiedy nie wynika tu, ze środka gdzieś tam, z tego, kim naprawdę jestem, jak Bóg mnie przemienił. Ja ciągle tylko gram. Wiecie, co Pan Jezus mówi na temat hipokryzji? Kazanie na górze. Tam mówi dość sporo. Chyba najwięcej. Przeczytamy sobie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. I tam zaczynają się słowa. I tu wyróżnimy takich 5 rzeczy na temat hipokryzji. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. I teraz się zaczyna. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią hipokryci. Takie słowo jest tam użyte. W synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A więc pierwsza rzecz, w której jesteśmy czasami hipokrytami. Kiedy już coś dajemy, no to fajnie, żeby to inni zauważyli. Jak aktor, on chce poklasku, on chce brawa, on chce, żeby go zauważono, żeby go pochwalono. Jaki to on wspaniały jest. I kościoły różne rzeczy robią i chwalą się, co to oni nie zrobili. Jeden drugiego prześciga czasami. A czasami nie, to też gorzej. Już lepiej, żeby się chwalili, ale dawali coś tak. Nie, bo Jezus naucza nas, nie bądźcie tacy, nie bądźcie jak hipokryci. Niech wasza jałmużna, wiecie, co to jest jałmużna? To jest taki dar miłosierdzia, coś jak pomagasz komuś. Kogo nie stać, kto nie ma, komu brakuje. To zrób tak, żeby nawet twoja prawa ręka nie wiedziała, co lewa zrobiła. Nikt nie musi wiedzieć. To nie znaczy, że żona ma nie wiedzieć, tak? Bo też takie nauczanie słyszałem. Niech lewica nie wie, co czyni prawica. Żonie nie mów. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie trąb, nie chwal się. Nie masz zapłaty żadnej, tylko u ludzi. Twoja zapłata to jest ten poklas, to jest to uznanie. Wszyscy powiedzą, o jaki fajny, wspaniały, dobry człowiek. Nie trąb tego. Bóg mówi, nie bądź hipokrytą. Ojciec widzi. Kolejna. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak hipokryci, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Modlitwa. Kolejna rzecz, w której możemy popaść w hipokryzję. Kiedy modlimy się, kiedy myślimy, jak to nas ludzie słyszą. Czy dobrych słów użyjemy? To pytanie, do kogo my się modlimy w końcu? Do ludzi czy do Boga? Niektórzy lubią, żeby ich słyszano, bo wtedy ocenią ich, jacy to bardzo pobożni nie są. Bo się wspaniale modlą pięknie. Co nie znaczy, żeby się nie modlić. Absolutnie, nie zrozumcie mnie źle. Ale rób to szczerze, rób to dla Boga. Bo dzisiaj ja nikogo nie osądzam. Każdy sam osądzi swoje serce. Pan Jezus mówi, idź zamknij drzwi za sobą. To jest twoje główne miejsce modlitwy. To jest twoje główne miejsce. Tam. Jeśli nie spędzasz czasu z Bogiem w komorze, jeśli nie modlisz się w domu, twoja modlitwa w kościele to hipokryzja. Taka jest prawda. Jeśli nie robisz tego w domu, to w kościele tylko grasz, jesteś aktorem. Jeśli tam nie ma tego najpierw, nie bądźmy hipokrytami. Kolejna rzecz. 6 rozdział dalej, 16 do 18. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Zobaczcie, za każdą szczerość jest nagroda, a za każdą hipokryzję jest nagroda tylko tutaj na ziemi. W postaci... O, jaki fajny człowiek, o, jaki pobożny, o, jak pości. Ja znam taki, pamiętam jeden, ja poszczę, już tak powtarzał to cały czas, ja już poszczę trzeci dzień poszczę, tak poszczę, że ojej. Idziemy do restauracji, takiego kotleta największego sobie zamówił. I ja mówię, no jak, przecież pościsz. Nie, ja tylko rano poszczę. Słuchajcie, kiedy pościsz, ludzie myślą, że post to coś smutnego, coś takiego, wiecie. Wszyscy muszą widzieć, ja tu się, nie, teraz ja poszczę, nie, tu nic nie idzie. Kiedy pościsz, robisz to dla Boga. To jest twoja relacja z Bogiem. Kiedy pościsz, to szukasz Go, to chcesz Mu pokazać, Boże, to jesteś dla mnie najważniejszy, ważniejszy niż nawet jedzenie. Ja nawet to odetnę, żeby mi to nie przeszkadzało w relacji z Tobą. Tak bardzo chcę się zbliżyć do Ciebie, tak bardzo Cię szukam, tak bardzo Ciebie potrzebuję. To jest post. Niektórzy post traktują jak kartę przetargową, żeby coś od Pana Boga otrzymać. To nie tak działa, nie po to jest post. Post jest po to, żebyś się zbliżał do Boga, żebyś się nie oddalił, żebyś był blisko Niego, żebyś słyszał Jego głos. jak widzi, że coś jest nie tak w twoim życiu, że oddalasz się od Boga, nie słyszysz Jego głosu, to pość. Odstaw wszystko, telewizję, telefon, komputer, inne rzeczy, wszystkie na bok. No to, co musisz do pracy i tak dalej, wiadomo, musisz. Ale odstaw jak najwięcej rzeczy i skup się na Bogu, szukaj Go całym sercem, a odpowie Ci. Wtedy uratujesz swoje życie. Nie będziesz hipokrytą. I kolejną rzeczą jest sąd, kiedy sądzicie. Nie bądźcie hipokrytami. Mateusza 7, 1-5. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albowiem jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Hipokryto, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzyj, aby wyjąć źdźbło z oka brata twego. Sąd jest kolejną rzeczą, w którą możemy być hipokrytami. Kiedy napominamy, są tacy ludzie szczególnie radykalni, ale kiedy przyjrzysz się ich życiu, czy tak naprawdę są radykalni w swoim życiu? Sądzą wszystkich. Ci źli, ci niedobrzy, ci B. Jak on może? Czy widzi tą belkę w swoim oku, ten hipokryta? Łatwo jest osądzić drugiego człowieka, bo lepiej widać, tak? Z dystansu. Siebie nie widzę. Wiecie, dlaczego on nie widzi tej belki w swoim oku? Czy jesteście teraz w stanie zajrzeć sobie w oczy? No nie. Nie jesteście w stanie. Dlatego nie widzą belki w swoim oku, bo nikt nie jest w stanie zajrzeć w swoje oczy. Chyba że spojrzymy w lustro. Wtedy dopiero możemy zobaczyć. Co jest tym lustrem? Słowo Boże. Jak często tam spoglądasz? Jeżeli ty tam nie spoglądasz, jeżeli nie czytasz tego słowa, jeżeli ono nie jest swoim codziennym lustrem, w którym przeglądasz siebie, możesz stać się hipokrytą, który będzie widział tylko w innych ludziach wszystkie złe rzeczy, wszystkie grzechy, a nie będziesz widział swoich własnych. I będziesz grał swoją rolę chrześcijanina i świętego, ale nie będziesz widział, że nim nie jesteś. Że są braki, że są belki w twoich oczach. Musisz zaglądać w to słowo, żeby widzieć i wyciągać te belki z twojego oka. Jak czegoś doświadczysz, jak przez coś przejdziesz, jak Bóg cię przeprowadzi, jak cię skarci, jak cię napomni, wtedy ty wiesz i wiesz, o czym mówisz. Ja się z wami dzielę dzisiaj tym, co przeżyłem sam. Ja w domu mam swojego proroka, moja Wiola. Ona jest jak Słowa Boże, jak Słowo Boga. Ona mnie napomina bez najmniejszych ogródek. Ona wcale nie ma oporu do mnie podejść i mi powiedzieć wprost. Nie bądź hipokrytą. I mi to mówiła, słuchajcie, lata. Starałem się nie być hipokrytą. Ale dopóki Bóg osobiście nie przyszedł i mi nie pokazał pewnych rzeczy, to ja tego nie widziałem. Ja myślałem, że jestem fajny, bo się ciągle porównywałem do innych ludzi. Zamiast spojrzeć w lustro, spojrzeć tam i zobaczyć Jezusa, zobaczyć swoje odbicie, porównać to i zobaczyć, że jest duża różnica. Że chcę być taki jak On. Że ja nie chcę być hipokrytą, że ja nie chcę udawać. A bardzo tak łatwo nam to przychodzi. W Kościele bardzo łatwo przychodzi nam mina, uśmiechnięta, zadowolona. Potrafimy się pięknie zawsze przywitać, wszystko super. Czy tak super jest, kiedy już wychodzimy, jesteśmy sami, osobno? Jeden na drugiego czasami coś gada. Narzeka, plotkuje. To jest straszna hipokryzja. Nie możemy tacy być. To prowadzi do śmierci. Ta choroba jest śmiertelna. W Ewangelii Mateusza, później w 23 rozdziale, Pan Jezus mówi 7 razy biada hipokrytom. Biada wam uczeni w piśmie. 23 rozdział od 13 do 15. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, hipokryci, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. No właśnie. Zamykacie królestwo Boże dla ludzi. To jest szok. Ci, którzy mają właśnie być tymi kapłanami, tym mostem, przez który ludzie mogą przyjść i wejść do Królestwa Bożego, oni stają się zamkniętą bramą i nie puszczają ludzi tam do relacji z Bogiem. Stają się jakby pośrednikami jedynymi i nikt nie może przyjść do Boga. Ale wiecie, te czasy już minęły. Jezus sprawił, że zasłona rozdarła się, że mamy dostęp, przystęp do Boga przez Jezusa Chrystusa. Każdy z nas. Nikt nie może stanąć nam na drodze. Nikt nie może stać się tutaj jakąś wyrocznią, jakimś pośrednikiem, że nie możesz, bo tylko przeze mnie możesz. Tylko ja ci powiem, jak to trzeba zrobić. I tworzą swoje własne zakony, swoje własne prawa, swoje własne różne rzeczy. I blokują ludziom dostęp do Boga. Zachęcajmy ludzi, żeby przychodzili bezpośrednio do Boga, żeby szukali osobiście relacji z Nim. Bo inaczej Jezus mówi, biada wam hipokryci. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i pod przykrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Tego wersetu nie ma we wszystkich tłumaczeniach, ale czasami wykorzystuje się różne sytuacje, zboże, różne rzeczy. I to jest taka sytuacja, że oni wykorzystywali. Wiecie, wdowa była zdana na łaskę i niełaskę. Nie było pomocy żadnej. Jak była wdowa, to ona nie miała żadnego źródła dochodu. I można taką osobę łatwo wykorzystać. Być może faryzeusze wykorzystywali takie sytuacje. Te wdowy potrzebowały pomocy. Oni chętnie tą pomoc udzielali, ale nie za darmo. Nie bądźmy hipokrytami. Nie pomagajmy, oczekując czegokolwiek w zamian. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, czyli hipokryci, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami. Błędna nauka, zła nauka. Czego wy uczycie tych ludzi? Uczycie ich być jeszcze gorszymi hipokrytami niż wy jesteście. Potrzebna jest zdrowa nauka. Uczcie go tak, jak ja uczę. Uczcie tego, co Boże Słowo mówi. Nie swoją naukę, nie swoje filozofie. Uczcie jak Słowo Boże. Jak mówisz, to mów jak Słowo Boże. Trzymaj się tego mocno, bo to jest zdrowa nauka, która wychowa i nauczy ucznia być uczniem Jezusa, a nie uczniem piekła. Hipokrytą, który odegra świetnie swoją rolę chrześcijanina, a na końcu będzie bardzo zdziwiony, bo tam już braw nie będzie. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, hipokryci, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Dalej jest napisane, że przecedzają komara, a połykają wielbłąda. Wiecie, to jest to, kiedy ludzie potrafią skupić się na rzeczach tak mało ważnych, tak mało istotnych, chociaż nie mówię, że nieistotnych. Zapominają o dużo ważniejszych rzeczach. Takich jak co? Jak miłosierdzie? Jak wierność? Jak sprawiedliwość? I potrafią roztrząsać różne rzeczy. Tworzą zakon, tak bardzo chcą różne rzeczy być tak bardzo doskonali w tym wszystkim. A zapominają o najważniejszych rzeczach. Miłosierdzie, wierność i miłość. Nie zapominajmy o tych rzeczach, będąc bardzo religijnymi, próbując dbać o detale. One są ważne. Pan Jezus nie potępia tych rzeczy, wręcz przeciwnie. Mówi, te należało czynić. A więc Pan Jezus wcale nie mówi, że dziesięciny nie trzeba dawać. On mówi, te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Tylko podkreśla tutaj, że oni z tych zrobili taką ważną rzecz, a tamte rzeczy tak można troszeczkę obejść różnymi prawami. I tworzyli swoje własne prawa. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Z zewnątrz oczyszczają się, przechodzą te wszystkie rytualne oczyszczenia i z zewnątrz wyglądają na bardzo fajnych ludzi, takich naprawdę świętych. Stają się wzorem jakby dla innych, do naśladowania, ale w środku pełni są czego? Łupiestwa i pożądliwości. Ich serce jest zepsute. Ono chce zysku. Ono chce korzyści. Ono nie robi tego szczerze dla Boga. To Jezus im wytyka. Nazywa ich hipokrytami. Bo z zewnątrz pięknie wyglądają, ale nie oczyszczają się w środku. A to jest o wiele ważniejsze. Dalej mówi jeszcze ostrzej. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, czyli hipokryci, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni hipokryzji i bezprawia. Tak jest napisane. Groby pobielane. Wiecie, dlaczego pobielali groby? Jak się szło na pielgrzymkę do Jerozolimy, to po drodze był cmentarz. I często pielgrzymi szli w nocy. No i wiecie, jak on nadepnął na grób, to był nieczysty, nie mógł iść złożyć ofiary. Więc malowali te groby, żeby je oznaczyć, żeby ludzie wiedzieli, że tam jest grób, żeby nikt w niego nie wlazł, żeby się nie zanieczyścił w ten sposób. Więc one były ładne na zewnątrz, oznaczone i było widać. O, to jest dobrze, tu nie możemy, tak, wszystko jest, okej. Ale wewnątrz wiemy, co jest. Gdyby tam wdepnął, staje się nieczysty, tak? Więc oni udają pięknych, ładnych na zewnątrz, ale w środku jest zepsucie. Jak wdepniesz, to masz problem, bo zarazi cię tą hipokryzją, bo ta hipokryzja po prostu, ona jest zaraźliwa. W innym miejscu Pan Jezus mówi coś takiego. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, którym jest hipokryzja. Tak jest napisane tam. Którym jest hipokryzja. Strzeżcie się kwasu, a wiecie, że kwas cały zaczyn i całe ciasto zakwasza. Więc to jest zaraźliwe. To jeden drugiego zaraża. Jeżeli wchodzisz w grono ludzi, którzy zachowują się w określony sposób, wierz mi, za chwilę zaczynasz się zachowywać tak samo. To działa, to robili eksperymenty takie różne nawet. Niektóre śmieszne, ale to działa. Tak człowiek po prostu patrzy, jak się wszyscy zachowują i zaczyna się zachowywać tak samo. Chociaż to wcale nie wynika z jego jakiegoś tam przekonania, serca. Po prostu no, robi to, co inni robią. Tak to działa. A później mówi jeszcze gorzej w Łukasza 11:44. Biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą. To jest jeszcze gorzej. Tam były groby oznaczone, tu już są nieoznaczone. Czyli specjalnie obłuda taka, że nawet nie mówią po prostu, co jest, nawet nie dają poznać po sobie. No nie, fajnie. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. Wiecie, wszystkich proroków generalnie nie lubieli. Pozabijali, powyganiali. Jak się Boży prorok zjawiał, to ci, co mieli władzę, to reakcje były tego typu na zasadzie, znowu przylas, będzie problem. Znowu będzie gadał, znowu coś powie, znowu coś nie tak. To nie byli ludzie, których witano, super prorok przyszedł. Nie, on zawsze niósł problem. On zawsze mówił niezbyt dobre rzeczy. Zawsze napominał, prawie zawsze. Zawsze miał jakieś ale, bo mówił od Pana. A Pan troszczył się o lud i napominał swój lud, a oni nie chcieli słuchać. A oni nie chcieli tego słuchać. Najchętniej pobudować grobowce dla tych ludzi. Najchętniej, żeby nie żyli. Najchętniej, żeby nie słuchać takich kazań, które napominają. Najchętniej, żeby mówić tylko dobre rzeczy, prawda? To, co miłe, co przyjemne, co ucho łechce. Takie budujące, wiecie, bo to wcale nie buduje, nie? To wcale nie buduje, że mówi ci ktoś, że może sprawdź, czy nie jesteś hipokrytą w swoim życiu, nie? Zbadaj swoje serce. No to nie jest fajnie słyszeć takie rzeczy. Lepiej usłyszeć, Bóg cię kocha i ma wspaniałą przyszłość dla ciebie. To jest prawda. Jesteś cenny w oczach Boga. Poznaj swoją wartość. Jesteś dzieckiem króla. My lubimy to słyszeć. To jest prawda. To jest wszystko prawda. Ale przeczytam wam jeszcze fragment ze Starego Testamentu. Są trzy rzeczy, które Biblia używa słowa, które jest tak jakby, nie ma polskiego odpowiednika nawet. Nie da się powiedzieć tego. Czyli jak jest przeciwstawne słowo. Obłudny, nieobłudny. Hipokryta, hipokrytyczny, niehipokrytyczny. No nie da się tak jakoś tego powiedzieć. Ale są takie słowa użyte trzy do trzech rzeczy. Jeżeli chodzi o miłość, wiarę i mądrość. Te trzy rzeczy Biblia napomina nas, żebyśmy nie byli w nich hipokrytyczni, hipokrytami w tych rzeczach, żeby ona była nieobłudna. I mamy to Rzymian 12:9. Miłość niech będzie nieobłudna. I tam jest to słówko właśnie takie przeciwstawne do hipokryzji. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. A więc w miłości nie bądźmy hipokrytami. Wiecie, my wiemy, że mamy się kochać. Bóg nam to przykazał, tak? Miłujcie się, tak? Po tym was poznają. I my wiemy, że mamy się miłować. Więc czasami nie potrafimy miłować. I chowamy to gdzieś tam i udajemy, że kochamy. Świetnie potrafimy odgrywać swoje role. Zamiast przyjść do Boga i powiedzieć Mu, Boże, nie potrafię kochać. Ja po prostu nie potrafię. Jak widzę tego brata, to po prostu mam złość. Dlaczego tak nie przyjdziesz do Boga i Mu o tym nie powiesz? Przyjdź do brata i powiedz Mu, bracie, po prostu pomóż mi, bo po prostu coś między nami jest nie tak. Ja ciągle mam złość jakąś tak dalej. Ja nie chcę tego uczucia. Załatwmy to jakoś. Módlmy się o to. I załatwiaj to. Pogoń precz, a nie chowaj i udawaj aktora. Bo ty myślisz, że jak będziesz miły, to znaczy, że miłujesz? Nie. To nie jest miłość. Wiara. 1 Tymoteusza 1,5. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. A więc wiara również jest czymś, co Bóg wzywa, żeby nie była taka hipokrytyczna. Ludzie, trudne słowa dzisiaj. A więc można i wiarę udawać. Można i udawać wiarę. Można zagrać świetnie człowieka wierzącego, który ma wiarę. Tylko nic się nie dzieje. I mądrość. Jakuba 3,17. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Czyli tu jest to słowo niehipokrytyczna. No. Mądrość. Może nawet mądrość udawać, że jest mądrym. Ponoć głupi jak milczy, to się wydaje mądrym, Biblia mówi. Ale tu nie o to chodzi. Ludzie czasami udają, mądrali, coś przeczytali, coś posłuchali, coś powtarzają. Ale czy oni naprawdę wierzą? Dobrze. Więc wrócimy troszeczkę jeszcze do Starego Testamentu, bo jeszcze chwilkę mam. Co mnie bardzo cieszy. Wiecie, w Starym Testamencie jest również słówko greckie hanef i hanefa, żeńska odmiana tego słówka, które oznacza też hipokryzję. Między innymi hipokryzję, obudę, profanację. Takie jest to słówko. I pierwszy raz użyte jest w księdze Hioba. Ci jego trzej przyjaciele, którzy oskarżają go o właśnie hipokryzję. Hiob, ty jesteś hipokrytą. Na pewno coś zbroiłeś, na pewno coś z tobą jest nie tak. Ja to parafrazuję. I używają właśnie tych słów w stosunku do Hioba. Że jesteś hipokrytą. Udajesz, że jesteś sprawiedliwy, mówisz, że wszystko z tobą jest okej, ale to tak niemożliwe, bo Bóg by ciebie nie, to tak nie może być. Coś musiałeś zmalować. I Hiob odpowiada tak. Hioba 13, 13 rozdział, 15-18. Tak czy owak, on mnie zabije. Już nie mam nadziei. Jednak swojej sprawy będę przed nim bronił. Już to może być ratunkiem dla mnie, bo żaden hipokryta nie może stanąć przed nim. Słuchajcie więc uważnie mojej mowy, a przyjmijcie w uszy, co powiem. Oto ja wszcząłem sprawę, wiem, że będę uniewinniony. Twardziel. Słuchajcie, on mówi, że to dla niego jest ratunkiem, że on staje przed Bogiem i wie, że hipokryta przed Bogiem nie może stanąć, a on się tego nie boi, bo wie, że będzie uniewinniony. Czyli mówi inaczej, nie jestem hipokrytą. Hiob tutaj mówi coś takiego. Ja nie udawałem mojej pobożności przez całe życie. To, co mnie spotkało, jest niesprawiedliwe. Bóg mnie uniewinni. Rozumiecie, co on mówi? Nie udawałem. Co będzie, kiedy my staniemy przed Bogiem? A później Bóg rozmawia z Hiobem i też używa tego słowa. Mówi, że to jest przetłumaczone ludzie bezbożnego serca. A tam jest to słowo. Ludzie, którzy mają takie serce pełne hipokryzji, hodują gniew. Nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. Ciekawe. Hodują gniew. Wiecie, co znaczy hodować gniew? Tak się zastanawiałem na tym. No jak hodujesz jakieś zwierzątko, to je karmisz, tak? Dbasz o nie, trzymasz je. Wiecie, czasami w nas, Biblia mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Czyli Bóg wie, że w naszych sercach często może pojawić się coś takiego jak gniew, jak jakaś złość na coś. Tak? Ale Biblia mówi, nie hoduj tego, bo on cię zwiąże. Ten gniew ciebie zwiąże. Zwiąże cię, nie będziesz zdolny do niczego. Gniew musisz usunąć i zrób wszystko, żeby to zrobić. Nie hoduj tego. Hipokryci nawet nie wołają o pomoc. Kiedy widzisz, że w twoim sercu jest gniew, złość i tak dalej, czemu nie wołasz o pomoc do Boga? Kiedy widzisz, że to cię zatruwa, że nie umiesz sobie z tym poradzić, czemu nie wołasz, Boże, ratuj mnie? Hipokryci nie wołają. On woli dalej odegrać swoją rolę. Dalej woli być aktorem i udawać, że jest wszystko dobrze, kiedy tak naprawdę nie jest dobrze. A później jest związany, nic już nie potrafi zrobić. Jest dalej napisane, że giną w kwiecie wieku tacy ludzie. Giną, bo nie załatwili sprawy. Dali się związać. Izajasz mocno pisze też o tym. Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela i poczuł je cały lud. Efraim i mieszkańcy Samarii, którzy w pysze i wyniosłości serca tak mówią. Mury z cegły runęły, wybudujemy je z kamienia ciosanego. Z sykomory wycięto, zasadzimy cedry. Lecz Pan pobudzi przeciw niemu jego wroga, Resyna, i podburzy jego nieprzyjaciół, Aramejczyków od wschodu, a Filistyńczyków od zachodu, i pożrą Izraela całą paszczą. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Lecz lud nie nawraca się do tego, który go smaga, i Pana zastępów nie szuka. Dlatego Pan odetnie Izraelowi głowę i ogon, kiść palmową i sitowe w jednym dniu. Głową jest starszy i poważany mąż, a ogonem prorok nauczający kłamstwa. Zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. Dlatego Pan nie oszczędza młodzieńców jego i nie lituje się nad jego sierotami i wdowami, bo to wszystko hipokryci. Takie słowo. I złoczyńcy. A każde usta mówią niedorzeczności. Mimo to nie ustaje jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Wiecie, że to jest to samo słowo? Jego ręka ciągle jest rozciągnięta. Ciągle jest łaska, Bóg tutaj mówi. Jego gniew nie ustaje, ale ciągle jego łaska jeszcze jest. On ciągle mówi, jest źle. Jesteście hipokrytami. Ciągle udajecie. Bóg się nawet nie lituje nad wdowami i sierotami. Dlatego, że są hipokrytami. Nawet dlatego się nie lituje. Ale tu jest też piękna obietnica. Bóg mówi, ale moja ręka ciągle jest wyciągnięta, czy rozciągnięta. Ciągle na krzyżu ta ofiara ma moc. Ciągle Bóg wyciąga rękę do ciebie i mówi, upamiętaj się. Nie bądź hipokrytą. Izajasz 29:13. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Nawet bojaźń Bożą można grać. Można się nauczyć, jak grać bogobojnego męża czy kobietę. Bóg mówi, nie tak. Pan Jezus później powtarza te słowa, cytuję, mówi, hipokryci, dobrze prorokował o was Izajasz w swoich słowach. Lud ten czci mi wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są naukami, nakazami ludzkimi. Serce, Bóg chce twojego serca, Bóg nie chce twojej gry aktorskiej. Bóg nie chce patrzeć na przedstawienie. Bóg chce ciebie prawdziwego. Prawdziwego ciebie chce. Jest w stanie pomóc ci zmienić się. Jest w stanie pomóc stać się prawdziwym chrześcijaninem. Dlatego Pan Jezus mówił, beze mnie nic uczynić nie możecie, bo nie możemy. Możemy tylko zagrać te role. Ale być nie możemy chrześcijaninem, być dzieckiem Bożym nie możemy po prostu bez Niego. Dlatego tak bardzo Go potrzebujemy. Jeśli zapomnimy o tym, że Go tak bardzo potrzebujemy, to bardzo szybko staniemy się hipokrytami. Izajasz 32:5-6. I głupiego już nie będą nazywali szlachetnym, a o łotrze nie będą mówić, że zacny, bo głupi mówi głupie rzeczy, a jego serce knuje złość. Popełnia hipokryzję. I mówi przewrotnie o Panu, dopuszcza, że głodny cierpi niedostatek, a pragnącemu odmawia napoju. Bóg mówi o czasach, kiedy już tak nie będzie. Kiedy już nie będzie hipokryzji. Dlaczego o głupim mówią, że jest szlachetny? No jak? Bo ten głupi świetnie gra swoją rolę. On potrafi świetnie zagrać szlachetnego człowieka. A łotr potrafi świetnie zagrać, że jest zacny. Dlatego tak ludzie mówią. bo widzą to, co na zewnątrz. A Bóg mówi, już w takie czasy przyjdą, że tak nie będzie. Bo oni praktykują, tam jest słowo praktykują hipokryzję. Czyli oni grają swoje role. Tylko szczery człowiek może przebywać przed Bogiem. Tylko szczery człowiek. Izajasz 33, 14, 16. Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło hipokrytów. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze? Kto gardzi wymuszonym zyskiem? Kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki? Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o przelewie krwi? Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło? Ten będzie mieszkał na wysokościach, jego ostoją twierdze na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Zobaczcie, grzesznicy w Syjonie i hipokryci się zlękli. W Syjonie. To nie są ludzie niewierzący. To są ludzie wierzący. Nie można przebywać przed Bogiem, będąc hipokrytą. Pamiętacie, Filip spotkał Natanaela i mówi, znaleźliśmy tego, o którym Mojżesz pisał, Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. A Natanael, czy z Nazaretu może być coś dobrego? I przychodzi, a Pan Jezus mówi, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Powiedział, co myślał, tak? Szczerze, nie udawał. Brakuje nam czasami szczerości. Wiecie, nie można im mylić też z bezczelnością. Niektórzy mówią, że są szczerzy, a tak naprawdę ta szczerość to jest tylko bezczelność. Bo brak miłości. Szczerość bez miłości jest bezczelnością. O tak bym powiedział. Szczerość bez miłości jest bezczelnością. Musimy być szczerzy, ale wszystko musi być w miłości. Dobrze jest być szczerzy. Jak masz coś do kogoś, idź, porozmawiaj z nim. Jeżeli widzisz, że ktoś ma coś do ciebie, idź, zapytaj. Nie pozwól, żeby hodować te rzeczy. W zborze jeszcze, Bożym. Nie może tak być. Idź, załatwiaj te sprawy. Jak chcesz uwielbiać Boga? Nie bądź hipokrytą. I ostatni chyba już, tak? Ostatni. Dobrze. Robię się. Jeremiasz 23, 15, 17. Dlatego tak mówi Pan zastępów o prorokach. Oto ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła hipokryzja na cały kraj. Tak mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią. Widzenia swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie. A do tych, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Znacie to skądś? Hipokryzja wyszła na cały kraj. Bo to jest hipokryzja, to jest udawanie. Dlaczego prorok mówi, nie przyjdzie na ciebie nic złego was nie spotka, tak? Pokój mieć będziecie. No bo to jest to, co ludzie chcą słyszeć. Jak ludzie chcą słyszeć, no to takiego proroka to my chcemy słuchać, tak? Niech przyjdzie i mówi. Królowie mieli swoich proroków, których słuchali i chcieli słuchać, bo oni mówili im zawsze dobre rzeczy. A jak się pojawił prawdziwy prorok, który miał słowo od Boga, to od razu im się nie podobało już. Jeśli prorok gra proroka tylko i udaje, bo to można, bez problemu, może nawet do szkoły pójść się nauczyć. Takie dzisiaj czasy są. To co się dzieje? To się wylewa na cały kraj. To ludzie patrzą, a widzą co innego w swoim życiu. Takich nie słuchaj. Prorok jak ma słowo od Pana, to pójdzie i ci powie. Nie bój się. Jak Pan coś chce powiedzieć przez proroka, to powie. Jak Pan chce powiedzieć coś przez proroka do zboru, to powie. Czasami to będzie dobre, pocieszające, podnoszące, budujące słowo. Czasem będzie karcące i to ostro. Jeszcze gorzej niż ja dzisiaj mówię. Bo wprost. Jakby tak każdy przychodził do proroka, i powiedz mi, co Pan ma do ciebie. I Pan objawiłby wszystkie twoje ukryte grzechy. I powiedziałby to prorok na głos. I jaka kolejka byłaby do tego proroka? Nikt więcej już by nie stanął w tej kolejce. Po tym pierwszym człowieku już wszyscy by uciekli do ławek. Gdyby objawił mu Bóg co jest w jego sercu i co musi zmienić, i go napomniał. Nikt by więcej tam nie stanął. Ale my chcemy słyszeć dobre rzeczy i prorocy potrafią dzisiaj mówić dobre rzeczy. Świetnie. Biblia mówi, nie słuchajcie ich. Rozważajcie, rozsądzajcie wszystko. Bądźcie mądrzy w tym. Jeżeli ty sam wiesz, że w twoim życiu są złe rzeczy, jeżeli ty sam wiesz szczerze, bo ty wiesz, ty wiesz, że jesteś hipokrytą i ty wiesz, że grasz wiele rzeczy. Każdy z nas to dobrze wie. I przychodzisz i słyszysz od proroka, Bóg cię kocha, jesteś wspaniały, Bóg ma wielkie rzeczy dla ciebie. To powinieneś już sam w swoim sercu wiedzieć, że coś jest nie tak. Bo Bóg by ci co innego powiedział. Ty dobrze wiesz, co by ci Bóg powiedział. Jeżeli szukasz Boga szczerze i kochasz Go, to takie rzeczy możesz usłyszeć też, tak? Jeżeli twoje życie jest poukładane, jeżeli masz dobrą relację z Bogiem, Bóg może ciebie powołać, Bóg może cię wyposażyć gdzieś, Bóg może cię namaścić do jakiejś służby, może prorok ci przekazać te rzeczy. To jest wspaniała rzecz. Potrzebujemy dzisiaj słowa od Boga. Bardzo potrzebujemy dzisiaj słyszeć słowo od Boga. Ale pytanie, ilu z tych proroków ma czas i spędza go z Bogiem, żeby usłyszeć coś. A ilu tylko jeździ i nie ma czasu, bo ciągle spotkania, 40 proroków dziennie. Nie sądzę. Nie osądzam nikogo, kochani, bo nie to jest mój cel dzisiaj. Ale musimy rozsądzać i rozważać, i rozmyślać nad tym. Bo to jest obłuda taka, udawanie, że jest dobrze, kiedy nie jest dobrze. Bóg chce Kościoła, który jest szczery, który szczerze przed Nim stoi. Który szczerze mówi, jak jest źle, to jest źle, Boże, ratuj. Ratuj, a nie, że nie woła o ratunek. Hipokryci nie wołają o ratunek. Ale my nie chcemy być hipokrytami, my chcemy wołać, Boże, ratuj. Widzę w moim życiu hipokryzję, Boże, ratuj. Wiecie, na koniec wezwanie jeszcze chcę zrobić do modlitwy, bo tak jakoś przekonany jestem, że potrzeba. Może to nie było lekkie. Może to był taka rózga. Ja ją też poczułem na swoim grzbiecie, kochani. To nie jest tak, że ja tego nie poczułem. I też musiałem swoje życie rozsądzić. I też musiałem zobaczyć, ile hipokryzji jest w moim życiu. Nie porównuj się nigdy do gorszego, do słabszego brata czy siostry. Nie porównuj się nigdy, bo zawsze wyjdziesz lepiej i będziesz czuł się świetnie. Zobacz na Jezusa, do Niego się porównuj i wtedy wiesz, że jeszcze musisz walczyć, pracować, że jeszcze potrzebujesz się zmieniać, że jeszcze potrzebujesz Jego, bo bez Niego nic uczynić nie możemy. A chyba zaręczyliśmy się z Nim, nie? I na Niego oczekujemy. Kochani, jeśli... Ja wiem, że to jest ciężko dzisiaj będzie wyjść do modlitwy. Ja wiem. Ale jeśli dzisiaj chciałbyś modlić się właśnie o to, Boże, są rzeczy w moim życiu, w których gram. Ale nie chcę. Są rzeczy, które mam niezałatwione w moim sercu. Ale chcę je załatwić. Są rzeczy, które wiem, że tam nie powinny być. I nie chcę już dłużej tak żyć, udawać, że ich nie ma. Może po prostu, Boże, ja w ogóle nie mam pragnienia, żeby Cię szukać, żeby mieć z Tobą relację. Ja w ogóle nie mam pragnienia, żeby się modlić, ja się w ogóle nie modlę. Ja w ogóle nie żyję jak chrześcijanin w domu. Ja tylko żyję jak chrześcijanin raz w niedzielę w kościele. Może tak trzeba powiedzieć Bogu. Ja znam pastorów, którzy mówią, nie mam czasu się modlić. Nie mam czasu na czytanie Biblii. Bo mam pracę, to, tamto, tamto. Pięknie gra swoją rolę. Tak nie może być. Może dzisiaj potrzebujesz właśnie przyjść do Boga i stanąć i powiedzieć, Boże, od dzisiaj chcę zmienić moje życie. Chcę być szczerym przed Tobą we wszystkim. Chcę załatwiać każdą rzecz i nie zrobić kroku, dopóki nie pozałatwiam wszystkiego w moim życiu, co potrzebne jest, żeby załatwić. Okej? Jeżeli takie macie dzisiaj pragnienie serca, albo jeszcze coś innego, o czym może ja nie powiedziałem, a Duch Święty mówi do was osobiście, to chciałbym, żebyście dzisiaj przyszli tutaj, stanęli. Ja wiem, że to nie jest popularne, dzisiaj niemodne wyciągać ludzi z ławek i modlić się i tak dalej, bo to trzeba wyjść, wszyscy popatrzą, osądzą, ocenią zaraz. Przestańmy w końcu grać. My nie robimy tego dla ludzi. My nie jesteśmy chrześcijanami dla poklasku. To, co pastor powiedział na początku, chodzi o Twoją relację z Bogiem. Tylko i wyłącznie. jaką masz relację z Bogiem. Ty. Więc teraz pytanie wszyscy. A ci, którzy mają takie pragnienie, żeby się pomodlić z nimi tutaj na środku, zapraszam, chodźcie teraz. Przyjdźcie, wyjdźcie, nie bójcie się. Panie, ja dziękuję Tobie dzisiaj z całego serca za ten czas, który dałaś nam, za czas łaski. Dziękuję Ci, Panie, że mogliśmy się spotkać, że mogliśmy się dzielić dzisiaj słowem, Panie. Dziękuję Ci za tych wszystkich ludzi, Panie, którzy dzisiaj mieli odwagę być szczerymi przed Tobą, Panie. I za tych wszystkich, Panie, którzy żyją w szczerości, Panie, przez wiele lat. Tobie niech będzie chwała, Panie. Panie, aby Kościół Boży mógł wypełniać swoje dzieło, aby Kościół Boży mógł być Kościołem, który ma służyć, Panie, który ma wywierać wpływ na świat, na to, co nas otacza, Panie. Ty potrzebujesz ludzi szczerych, oddanych, bo nie przyprowadzisz nikogo do teatru. Ty chcesz przyprowadzić ludzi do Kościoła. I ja wierzę, że masz tu wielu ludzi w tym mieście, którzy Ciebie szukają i jesteś gotów ich przyprowadzić. Dlatego oczyszczaj, Panie, dlatego zmieniaj Kościół swój, żeby był Kościołem żywym i prawdziwym. Tobie niech będzie chwała, Boże. Tobie niech będzie cześć. I za to słowo, Panie, Ci dziękujemy z całego serca. I ja dziękuję Ci, Panie, że i do mnie to słowo skierowałeś i że mogłem kiedyś dostrzec to wszystko. Tobie niech będzie chwała. Dziękuję Ci, Panie. I za moją żonę Ci dziękuję, która do mnie tak wiele razy mówiła, Panie. Panie, Tobie dziękuję. Dzisiaj, Panie, dziękuję Ci, że jestem tu, gdzie jestem. Panie, błogosławię też moich braci i siostry. Daj im siłę, daj im mądrość, daj im odwagę. Panie, Tobie niech będzie chwała. Amen.